Tytuł dzisiejszego kazania, tytuł dzisiejszego zwiastowania to wstydliwa historia nierządu. Trudny tytuł. Kto ma tutaj przy sobie pod ręką Biblię, bardzo proszę, otwórzcie. Całość tego kazania, jak i również chyba dwóch kolejnych, bo to kazanie jest częścią cyklu, który właśnie się rodzi, jest oparta na 16 rozdziale księgi proroka Ezechiela. Ja zdaję sobie sprawę z tego faktu, że ten 16 rozdział księgi Ezechiela nie brzmi w naszych delikatnych uszach tak zbyt miło. I właśnie ze względu na tą naszą delikatność, całkiem dobrą przecież z drugiej strony, z pewnością nie odczytano by go w całości na uroczystych zgromadzeniach w większości zborów. Nie dlatego, by pominąć niewygodne fragmenty Bożego Słowa, jak to jednak niestety niektórzy czynią, ale może bardziej, by uchronić słuchaczy przed takim niemiłym uczuciem niesmaku, moralnego jakiegoś dyskomfortu, czy po prostu przed zwykłym zawstydzeniem. Dla Bożych dzieci, dla tych, którzy z wielką powagą i wielką starannością, szacunkiem podchodzą do Bożego Słowa, jest to naprawdę bardzo trudny rozdział. W naszym przekładzie Pisma Świętego, w tak zwanej Brytyjce, czy inaczej Biblii Warszawskiej, umieszczono tam również podtytuł tego rozdziału Nierząd treścią dziejów Izraela. Aż kusi, by już na samym początku tak westchnąć sobie z ulgą, że całe szczęście, że tym razem to nie będzie o nas, że tym razem to nie o mnie, nie o tobie, tylko o nich, o Żydach, o Izraelu, o tym niewdzięcznym i krnąbrnym, upartym narodzie wybranym, że to nie nas, ale to ich Bóg tutaj cudzołożnikami nazywa. Ja nie obawiam się nazywać domu Łazarza kościołem prawdziwych mężczyzn. Bo jak wam to często powtarzam, chrześcijaństwo to jest zajęcie dla prawdziwych mężczyzn. Wczoraj te dwie obsady pontonów na Popradzie udowodniły wyraźnie, że jesteście prawdziwymi mężczyznami również i pod tym względem. Ale miejmy w takim razie też odwagę, by wspólnie rozważać ten trudny rozdział Pisma Świętego. Znacie mnie, więc nie powiecie, chyba nikt nie powie, że chcę komuś dokopać, że brak mi delikatności lub że mam usposobienie kaznodziei sadysty. Zawsze, ale to absolutnie zawsze, kiedy czytam Pismo Święte, kiedy śledzę losy Izraela i innych narodów, losy Bożych mężów i losy tych, którzy żyli bezbożnie, to wtedy tak szczególnie pamiętam o wersecie z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian. To jest rozdział 10, wersety 11-12. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A tak kto mnie ma, że stoi, niechaj baczy, by nie upadł. Po takiej przestrodze płynącej prosto z Bożego Słowa trudno nałożyć sobie klapki na oczy i używać słowa do smagania innych, a pobłażania sobie samemu, prawda? Tak więc przejdźmy odważnie do wersetów, których rozważanie będzie treścią tego kazania. A jeżeli Bóg mi pozwoli, to i kilku następnych kazań. Księga Ezechiela, wersety od 1 do 14. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, oznajmij Jeruzalemowi jego obrzydliwości. I powiedz tak, tak mówi wszechmocny Pan do Jeruzalemu. Twoje pochodzenie i twój ród wywodzi się z ziemi kananejskiej. Twoim ojcem jest Amorejczyk, a twoją matką Hetytka. A z twoim narodzeniem było tak, gdy się narodziłaś, nie przecięto twojej pępowiny i nie obmyto cię wodą, aby cię oczyścić, nie wytarto cię solą i nie owinięto pieluszki. Żadne oko nie spojrzało na ciebie, aby z litości nad tobą uczynić dla ciebie jedną z tych rzeczy, lecz porzucono cię na polu, brzydząc się tobą w dniu twojego narodzenia. A gdy przechodziłem koło ciebie i widziałem cię tarzającą się we swojej krwi, wtedy odezwałem się do ciebie leżących w krwi, żyj i rośnij. Jak roślinę polną uczyniłem cię, rosłaś więc i wydoroślałaś i doszłaś do pełnej urody. Twoje piersi nabrały kształtu, a twoje włosy urosły, lecz sama byłaś naga i goła. A gdy znowu przechodziłem koło ciebie i widziałem cię, oto nadszedł twój czas, czas miłości. Wtedy rozpostarłem nad tobą poły swojej szaty i nakryłem twoją nagość. Związałem się z tobą przysięgą i zawarłem z tobą przymierze, mówi wszechmocny Pan, i stałaś się moją. I obmyłem cię wodą i spłukałem z ciebie twoją krew i pomazałem cię olejkiem. Potem przyodziałem cię szatą haftowaną, nałożyłem ci sandały z miękkiej skórki, dałem ci zawój z kosztownego płótna i jedwabną zasłonę. Przyozdobiłem cię klejnotami, włożyłem na ramienniki na twoje ramiona i naszyjnik na twoją szyję. Dałem ci też kolczyk do nożdża i nausznicę do uszu i ozdobny diadem na twoją głowę. I zdobiłaś się złotem i srebrem, a twoją szatą było kosztowne płótno i szkarłat i haftowana tkanina. Jadłaś najprzedniejszą mąkę i miód i oliwę. Stawałaś się coraz piękniejsza. Dostąpiłaś królewskiej godności. A twoja sława z powodu twojej piękności rozeszła się wśród narodów. Była bowiem doskonała dzięki mojej ozdobie, którą włożyłem na ciebie, mówi wszechmocny Pan. Aż chce się zawołać po tych wersetach złe, dobrego początki. Chociaż przysłowie mówi dokładnie na odwrót. Zatrzymajmy się więc chwilę na tych początkach. Przecież jeżeli te wersety, które czytałem, są o nas, o mnie, o tobie, o człowieku, to początek był naprawdę piękny. Sam Bóg, Stwórca Wszechświata, stwarzając poszczególne elementy tego Wszechświata i przyglądając się wynikowi swojej pracy, powiedział, że to było dobre, ale dopiero kiedy stworzył człowieka, koronę wszelkiego stworzenia i spojrzał na całość, to powiedział, że wszystko, co uczynił, jest bardzo dobre. Że wszystko, co uczynił, jest bardzo dobre. Adam otrzymał w prezencie wszystkie, absolutnie wszystkie stworzenia, jakie Bóg umieścił na tej ziemi. Ale dopiero kiedy zobaczył Ewę, to dopiero wtedy tak prawdziwie się zachwycił. Wtedy dopiero zawołał, ta dopiero jest kością z kości mojej i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką. A tymczasem w księdze Ezechiela czytamy o naszym pochodzeniu w prostej linii od Amorytów i od Hetytów, od narodów będących synonimem najobrzydliwszych drzew. To właśnie dopełnienie się winy Amorytów spowodowało odebranie im i ich powratnicom ziemi kananejskiej. To właśnie wśród Hetytów Ezaw poszukiwał i wybierał sobie żony. I rezultat był tego był między innymi taki, że jego matce, matce jego i Jakuba, Rebece, obrzydło życie. W pierwszej Mojżeszowej czytamy, potem rzekła Rebeka do Izaaka: obmierzło mi życie moje z powodu córek Chetytów. Jeśliby Jakub miał pojąć za żonę którąś z córek Chetytów mieszkających w tym kraju, to po cóż bym miała jeszcze żyć? Co takiego się stało, że Bóg tak ostro mówi o naszym pochodzeniu? Co takiego się stało, że nawet wspaniały i zawsze przez wszystkich jako przykład stawiany król Dawid w psalmie 51 wyznaje przed Bogiem: oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja. To grzech właśnie. To grzech ze całą swoją straszliwą skutecznością oddzielił nas od Boga. To właśnie grzech sprawił, że ustała nad nami wszelka jego ochrona, wszelka jego opieka. To grzech sprawił, że nie mogliśmy już liczyć nawet na to, że ktokolwiek się nad nami ulituje. Opis naszego stanu, który Bóg dał prorokowi Ezechielowi, jest naprawdę, naprawdę przerażający. Gdy się narodziłaś, nie przecięto twojej pępowiny i nie obmyto cię wodą, aby cię oczyścić, i nie wytarto cię solą, nie owinięto w pieluszki. Żadne oko nie spojrzało na ciebie, aby z litości nad tobą uczynić z ciebie jedną z tych rzeczy, lecz porzucono cię na polu, brzydząc się tobą w dniu twojego narodzenia. A gdy przechodziłem koło ciebie i widziałem cię tarzającą się w swojej krwi, czy Bóg musiał użyć, aż tak dramatycznego obrazu, aby nam uzmysłowić ohydę grzechu? Czy Bóg nie mógł zrobić tego trochę delikatniej? Z taką większą troską o nasze estetyczne wrażenia? Najwidoczniej nie mógł. Najwidoczniej za bardzo mu zależy i na tobie, i na mnie. Najwidoczniej Bogu bardzo zależy na tym, byśmy nigdy nie zapomnieli tego obrazu i nigdy nie zapomnieli, do jakiego obrzydliwego stanu doprowadził nas grzech. Zostaliśmy stworzeni, by żyć w stałej zależności od Boga. I zerwanie tej właśnie zależności było i ciągle jest największą tragedią w historii ludzkości. Nie wiem, czy jest jakikolwiek ssak na ziemi, który po urodzeniu bardziej potrzebuje pomocy niż człowiek. Nieraz oglądamy choćby na filmach konie, żyrafy, czy nawet małe słonie, jak już chwilę po urodzeniu powstają na nogi i posłusznie biegają za swoją matką. Oglądamy stworzenia, które chwilę po wykluciu się z jajek, czy chwilę po urodzeniu się instynktownie kierują się już we właściwą stronę, do właściwego im środowiska, które bardzo szybko się usamodzielniają, dorośleją, potrafią się same wykarmić, same obronić. Podziwiamy piękno i mądrość Bożego stworzenia, a przecież to my jesteśmy koroną tego stworzenia. Obraz ubrudzonego krwią, śluzem, wodami płodowymi noworodka z niepodwiązaną pępowiną i tarzającego się na dodatek w błocie we własnej krwi musi spowodować, że wielu odwróci wzrok w całkiem inną stronę, w wielu zasłoni oczy i zatka sobie jeszcze uszy, żeby przypadkiem nie słyszeć tego rozdzielającego płaczu, tego krzyku, szybko odejdzie z takiego miejsca. Trzeba być prawdziwym mężczyzną i prawdziwą Bożą niewiastą, by zatrzymać się, pochylić, wziąć na ręce. Ja wiem, że to nie jest łatwe ani nie jest przyjemne. Ale przecież właśnie takimi byliśmy, kiedy znalazł nas Bóg. Czy dzisiaj ja potrafię przejść obojętnie obok grzesznika tarzającego się we własnym grzechu? A czy ty tak potrafisz po prostu odwrócić wzrok w inną stronę i zająć się swoimi bardzo ważnymi sprawami? Dat Klendenen powiedział kiedyś, że jeśli nie obchodzi cię los zgubionych, to najprawdopodobniej i ty sam nie jesteś zbawiony. Mocne stwierdzenie, prawda? Ale jakże prawdziwe w świetle tego, co czytamy w Bożym Słowie. Zostawmy na razie ten straszny obraz. Myślę, że wystarczająco wyrósł się w naszej pamięci. Ja sam nieustannie proszę Ducha Świętego, by mi nie pozwolił zapomnieć, jakim byłem, gdy odnalazł mnie Jezus. By ten obraz powracał do mnie zawsze, ilekroć stoję na jakimś niebezpiecznym rozdrożu, ilekroć opadają mi ręce w walce z grzechem. Zostawmy to, bo przecież i w moim, i w twoim życiu wydarzyło się coś naprawdę, naprawdę niezwykłego. I sam Bóg opowiada nam o tym, co się stało. 16 rozdział Księgi Ezechiela, wersety 6-7. A gdy przechodziłem koło ciebie i widziałem cię tarzającą się w swojej krwi, wtedy odezwałem się do ciebie, leżącej we krwi, żyj i rośnij. Jak roślinę polną uczyniłem cię. Rosłaś więc i wdoroślałaś, doszłaś do pełnej urody, twoje piersi nabrały kształtu, a twoje włosy urosły, lecz sama byłaś naga i goła. Myślę, że prawdziwi mężczyźni i prawdziwie Boże, znające się na prawdziwym pięknie niewiasty, docenią urodę, docenią piękno tego opisu. Ale nie byłoby, moi kochani, co podziwiać, gdyby Bóg nie wypowiedział swojej woli. Żyj i rośnij. Żyj i rośnij. My jesteśmy środowisko, w którym się znajdujemy. My osobiście wielu doświadczyło tego. Jesteśmy przyzwyczajeni do całkiem innych słów. Dużo częściej słyszeliśmy w naszym życiu: spadaj, zdychaj, wynoś się, znikaj mi z oczu. A tutaj takie piękne słowa. Żyj i rośnij. Dzięki ci, Boże. Dzięki ci, Boże, bo sam nie byłem w stanie absolutnie sobie pomóc. Nie byłem w stanie nic uczynić. Byłem stokroć bardziej nieporadny niż mała żyrafa, koń czy słoń. Wykrwawiłbym się na śmierć, gdyby nie Bóg. Udusiłbym się we własnym smrodzie. Zgniłbym we własnych odchodach, gdyby Bóg się nade mną nie pochylił. Ja wiem, że nic, absolutnie nic w tej sprawie bez Boga uczynić nie mogłem. I wiem, że wszystko, absolutnie wszystko zawdzięczam Bogu i tylko Bogu. Kiedy Bóg podniósł mnie z błota, kiedy przytulił mnie do swojej piersi, otarł łzy, kiedy nakarmił, myślałem, że już nic lepszego spotkać mnie nie może. Że to, co mnie spotkało, już absolutnie, to absolutnie wystarczy. Byłem cały happy, byłem cały... Myślę, że nie ma polskiego słowa, które mogłoby opisać mój stan wówczas. I myślę też, że chyba nie ma w ogóle ludzkiego słowa, które by było w stanie opisać to, co czujemy, kiedy Bóg pochyla się nad nami, kiedy bierze nas na swoje ręce, kiedy przebacza, przytula, uzdrawia. To, co On czyni, w zupełności wystarcza. Ale przecież Bóg działa dalej. Ale przecież Bóg działa dalej. W 8 wersecie czytamy. A gdy znowu przechodziłem koło Ciebie i widziałem Cię, oto nadszedł Twój czas miłości. Wtedy rozpostarłem nad Tobą poły swojej szaty i nakryłem Twoją nagość. Związałem Cię się z Tobą przysięgą i zawarłem z Tobą przymierze, mówi Wszechmocny Pan. I stałaś się moją. I obmyłem Cię wodą, spłukałem z Ciebie Twoją krew i pomazałem Cię olejkiem. Tyle niezwykłych wydarzeń, tyle wspaniałych nowych rzeczy. Tyle szczęścia. I tu jeszcze na dokładkę coś tak niezwykłego. Przecież jeszcze niedawno nikt nie chciał ze mną nawet rozmawiać. Nie było mowy o tym, żeby ktoś chciał mnie wysłuchać. A co dopiero zawierać ze mną jakieś przymierze? Wiązać się ze mną z takim kłamcą nad kłamcami przysięgą? Tymczasem Pan wszystkich Panów i Król wszystkich Królów okrywa mnie swoim królewskim płaszczem. On sam osobiście nakrywa moją nagość. Już nie muszę się wstydzić. Oto nadszedł mój czas miłości. Może różnie to bywało, ale każdy z nas ma miłe wspomnienia z młodzieńczych lat. Choć nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek z nas tęsknił do starości i niecierpliwie czekał, kiedy się wreszcie ta młodość skończy, a zacznie się ta oczekiwana starość. Ale jestem też pewien, absolutnie pewien tego, że każdy z nas najlepiej, najczulej z taką prawdziwą tęsknotą z tych młodzieńczych lat wspomina te dni, tygodnie, miesiące i lata, kiedy był zakochany, prawda? Kiedy był zakochany. Nie wyobrażam sobie młodości bez miłości. Nie wyobrażam sobie miłości, młodości bez miłości. Całe nasze dorastanie, całe nasze pięknienie, całe nasze strojenie się, dbałość o siebie mają sens tylko i wyłącznie wtedy, gdy oczekujemy czasu miłości. Gdy naszym celem, naszym pragnieniem jest właśnie miłość. I także Bóg i całkiem możliwe, że też niecierpliwie oczekuje na ten czas. Oczekuje na ten czas, kiedy dorośniemy do miłości. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że żadne przysięganie Bogu nie ma żadnej wartości, nie ma żadnej absolutnie wartości bez naszej miłości do Boga. Musimy być też świadomi faktu, że nie ma mowy o żadnym przymierzu z Bogiem bez miłości. I tutaj nie chodzi o Jego miłość do nas, ale o naszą miłość do Niego. Nie chodzi o Jego miłość do nas. Kiedy sobie uświadamiam to, co On dla mnie zrobił, kiedy ty, bracie, tak z ręką na sercu przyznasz, że to, co On dla ciebie uczynił, absolutnie wystarczy, to nie będziesz miał, absolutnie nie będziesz miał żadnych też wątpliwości, że On cię tak naprawdę kocha. Może wybiegnę teraz nieco do przodu od czasów proroka Ezechiela, około jakieś mniej więcej 600 lat, no ale to przecież nasz przywilej, kiedy tak możemy przemieszczać się po Piśmie Świętym. I mogę powiedzieć, że jeżeli ogarniają cię kiedykolwiek, jakiekolwiek wątpliwości, czy ten Bóg naprawdę cię kocha, czy naprawdę cię tak kocha, jak o tym czytasz, to spójrz na Golgotę. To w zupełności wystarczy. To w zupełności wystarczy. To, co wydarzyło się na Golgocie, prorok Izajasz w duchu widział tak. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. On uczynił to z miłości do ciebie, z miłości do mnie, z miłości do każdego. Każdego, absolutnie każdego, najgorszego nawet grzesznika. On nie czekał, aż tarzające się we własnej krwi niemowlę zrozumie, w jak beznadziejnej sytuacji się znajduje. Nie czekał, aż samo pozbiera się z błota, jak się samo oporządzi i upodobni jako tako do ludzi. Nie czekał, aż samo przyjdzie do niego poprosić o pomoc. On jako jedyny ulitował się nade mną. I tak naprawdę, drogi bracie, on jako jedyny ulitował się nad tobą. Ale nadszedł czas, kiedy dojrzeliśmy do miłości. Nadszedł czas, kiedy dojrzeliśmy do miłości. On tę dojrzałość zobaczył, on tę dojrzałość docenił, to on uczynił pierwszy krok w naszą stronę. Czytamy, i obmyłem cię wodą, spłukałem z ciebie twoją krew i pomazałem cię olejkiem. Przyznam, że nie wiem, jak bibliści fachowo interpretują ten werset, nie wiem, co nakazuje tutaj przyjęta przez teologów egzegeza. Dla mnie ten werset to obraz przymierza w chrzcie wodnym i chrztu Duchem Świętym. Bardzo to przypomina to, o czym mówił apostoł Piotr w swoim pierwszym kazaniu w Jerozolimie, pamiętacie? Poruszeni tym zwiastowaniem słuchacze zawołali: co mamy czynić? Co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr odpowiedział im: upamiętajcie się i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nas powoła. Dobrze by było, gdyby ten rozdział Księgi Ezechiela w tym miejscu się kończył, prawda? Byłby to taki niemal wymarzony happy end. Bo przecież wszystko, co się stało do tej pory, wszystko dobre, co się wydarzyło, o czym tutaj mówiliśmy, stało się jakby samo, bez naszej inicjatywy, bez naszych wysiłków. Prawda? Z będącego w przerażającym stanie bezradnego, skazanego na pewną śmierć porzuconego noworodka, zostaliśmy przemienieni, odzianego w królewski płaszcz młodzieńca, młodzieńca, któremu przebaczono wszystkie grzechy i który jeszcze obdarowano Duchem Świętym. Czy może być piękniejsze zakończenie? Może w tym miejscu niektórzy z nas rozsiedliby się teraz wygodnie przed telewizorem, założyli nogę na nogę i spokojnie czekali, aż Pan powróci i zabierze nas wreszcie do siebie, bo przecież tak obiecał. Ja wiem, że wszystko dobre, co mnie spotkało, spotkało mnie dlatego, że Bóg się nade mną ulitował. To Jego łaska, sprawiła, że dzisiaj wyglądam tak, jak wyglądam, że dzisiaj nie musisz odwracać ode mnie ze zgorszeniem swojego wzroku. To Jego łaska sprawiła, że dzisiaj nie muszę się wstydzić tego, jaki jestem. I to Jego łaska sprawiła, że dzisiaj bez cienia pychy, za to tak z głębi serca mogę wyznać, że jestem zbawiony. Ale wiem też, że skoro Pan zachował mnie ciągle na tej ziemi, że ciągle, że skoro nie zabrał mnie jeszcze do siebie, to czegoś ode mnie oczekuje. Wiem, że moja miłość, moja wiara będą tutaj poddawane próbom. Próbom po to, by stawały się doskonalsze, stawały się może piękniejsze. Wiem, że po przymierzu. Wiem też, że po przymierzu, które On ze mną zawarł, nie należy już ani do siebie, ani nie jestem już tym porzuconym, bezpańskim sierotą, ale należę do Niego. Znowu należę do Niego. Nareszcie. Nareszcie. W 8 wersecie czytamy: związałem się z Tobą przysięgą i zawarłem z Tobą przymierze, mówi Wszechmocny Pan, i stałaś się moją. Znowu należę do Niego. Wiem też, że całe to cudowne wyposażenie, które od Niego otrzymałem, jest mi dane tylko i wyłącznie dlatego, że do Niego należy. I ma służyć na Jego chwałę. I ma służyć temu, by pokazywać Jego piękno. A nie jest to byle jakie wyposażenie. I pamiętając o tym, muszę sobie zdawać też sprawę z odpowiedzialności, z faktu, jakie to jest wyposażenie. odpowiedzialności wynikającej z tego, że to on sam osobiście tak pięknie mnie obdarował. Jak to opisuje prorok Ezechiel? Potem przyodziałem cię szatą haftowaną, nałożyłem ci sandały z miękkiej skórki, dałem ci zawój z kosztownego płótna i jedwabną zasłonę i przeozdobiłem cię klejnotami, włożyłem na ramienniki na twoje ramiona i na szyjnik na twoją szyję i dałem ci też kolczyk do nożdży i nausznicę do uszu i ozdobny diadem na twoją głowę. I zdobiłaś się złotem i srebrem, a twoją szatą było kosztowne płótno i szkarłat i haftowana tkanina. Jadłaś najprzedniejszą mąkę i miód i oliwę i stawałaś się coraz piękniejsza. Dostąpiłaś królewskiej godności, a twoja sława z powodu twojej piękności rozeszła się wśród narodów. Była bowiem doskonała dzięki mojej ozdobie, którą włożyłem na ciebie, mówi Pan. Dorośliśmy do czasu miłości i to nas bardzo, to bardzo cieszy. Ale dorośliśmy też do czasu podejmowania decyzji. I to już nas cieszy troszeczkę nieco mniej. A przecież nie możemy udawać przed Bogiem niedojrzałych dzieciaków. Dzieciaków niezdolnych do podejmowania jakiejkolwiek samodzielnej decyzji. On przecież dobrze wie, że jesteśmy gotowi. I on nie oczekuje od nas rzeczy niemożliwych. Może oczekuje od nas rzeczy trudnych. Może oczekuje nawet rzeczy bardzo trudnych. Ale przecież wszyscy pamiętamy. Nieraz tutaj głosiliśmy, nieraz cytowaliśmy, nieraz chórem powtarzaliśmy fragment listu do Filipian, który mówi: wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Chrystusie. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Chrystusie. Wszyscy też pamiętamy słowa z Ewangelii Marka. Słowa Pana Jezusa. Słowa samego Pana Jezusa. Co się tyczy tego, jeżeli coś możesz, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Cudownie więc przystrojeni, cudownie wyposażeni, obdarowani Duchem Świętym, wyruszamy w drogę. Bo przecież to często tu powtarzamy, chrześcijaństwo nigdy nie było religią. Zawsze było opisywane, traktowane jako właśnie droga. Otrzymaliśmy wszystko, co nam potrzebne do życia i do pobożności. Co z tym zrobimy? Jak, po co i dla kogo to wykorzystamy? Czy dalej będzie nam tak szło jak spłatka, tak bezboleśnie, tak bezkolizyjnie? Nie ma wątpliwości, że żeby odpowiedzieć na te pytania, należałoby coś niecoś poczytać. Choćby nawet poczytać kolejne wersety z 16 rozdziału księgi proroka Ezechiela. I właśnie o tym, jeżeli Pan pozwoli, będziemy słuchać następnym razem. Pamiętajmy, drogie siostry i drodzy bracia, pamiętajmy te wersety, które już dzisiaj cytowałem z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu. I jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, by nie upadł. A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, by nie upadł. Amen.